żyli w blasku królowej, ale niekoniecznie po królewsku. Tak ją wtedy nazywano, albo je, mam na myśli miasto, dosyć pokaźne, prawie takie duże jak Wrocław, 500 tysięcy ludzi. Jedni się tam urodzili, inni dotarli tam tak szybko, jak tylko mogli, bo wiedzieli, że to jest miejsce okazji dla nich. Miejsce, kiedy będą mogli zacząć od nowa. Mówiono o niej Królowa Wschodu, bo to było trzecie największe wówczas miasto. Miasto, które miało nowoczesne centrum handlowe, jedyny w całym kraju oświetlony deptak nocą, międzynarodowy port, do którego regularnie zawijali ludzie, statki i całe mnóstwo towarów. Mówiono o tym, że ziemia tam jest dobra, tereny były żyzne. Wiele osób, które się tam przeprowadziło z ograniczonymi funduszami, miało nadzieję, że będą mogli jakoś wykorzystać te fundusze i zainwestować i rzeczywiście tak robili. Mnóstwo terenów inwestycyjnych i tak naprawdę było wielu takich, którym się udało. Udało im się rozkręcić biznes, założyli swoją, moglibyśmy powiedzieć, działalność gospodarczą i odnieśli sukces. Ale było wielu takich, którym się nie poszczęściło. Nazywano je Królową Wschodu, mam na myśli Antiochię, Antiochię Syryjską, bo była trzecim największym miastem w Cesarstwie Rzymskim w czasach Pawła. Przywileje, z których mogli korzystać zarówno ci, którzy się urodzili, jak i ci, którzy tam dotarli, były błogosławieństwem dla wielu ludzi, ale nie każdy miał takie samo błogosławieństwo. I było całe mnóstwo takich ludzi, którym się za bardzo nie udało w życiu. Ludzi, którzy zaczęli w którymś momencie topić swoje żale. Jedni topili swoje żale, chwytając za wino albo mocniejsze trunki. Jeszcze inni topili swoje żale w ramionach prostytutek, które oddawały swoje wdzięki w zagajnikach Dafne. To było takie miejsce kilka kilometrów od miasta, od Antiochii, w którym nie tylko dziewczyny zarabiały na swoje życie, ale też miejsce, w którym byli zbiegli niewolnicy, dłużnicy, kryminaliści. Wszyscy szukali tam schronienia, bo widzieli, że to jest jedyne miejsce, w którym może uda im się schować. Choroby były wszechobecne. Umieralność była duża, głównie wśród dzieci. Ulice były niebezpieczne nocą i chociaż nazywano to miasto Królową Wschodu, to Królowa Wschodu nie gwarantowała, że ludzie, którzy tam mieszkali, żyli po królewsku. Wielu tak naprawdę żyło na krawędzi ubóstwa, wielu było zdesperowanych, wielu ludzi ogarniała rozpacz. Tak było do czasu, dopóki nie dotarła tam dobra, radosna nowina. To jest ta nowina, o której my ciągle mówimy. Zbawienie, nowe życie z łaski. To jest to, co zwiastujemy, to jest to, czym się cieszymy, co jest w naszym posiadaniu. Radosna nowina, której początki sięgają kościoła, który się wykluwał w Jerozolimie. Kiedy Jezus obiecał swoim pierwszym uczniom, że ześle swojego ducha, a ten duch wywróci ich życie do góry nogami, zmieni je całkowicie. I tak rzeczywiście było. Ten Duch Święty, kiedy spoczął na mieszkańców Jerozolimy, to oni po prostu nie mogli zatrzymać tej radosnej nowiny dla siebie. Ich życie zostało wywrócone do góry nogami. Kościół w Jerozolimie funkcjonował przez prawie 10 lat. Wreszcie Bóg zdecydował się wypchnąć ten kościół na zewnątrz. I ta dobra nowina zaczęła docierać do coraz odleglejszych zakątków, do Cezarei Nadmorskiej, później do Antiochii, do Damaszku, na Cypr i w inne zakątki cesarstwa. W Antiochii zrodził się Kościół i nagle okazało się, że ci ludzie, którzy jeszcze niedawno żyli w desperacji, w zniechęceniu, którzy z trudem wiązali koniec z końcem, którym się może w życiu nie udało, nie tak to sobie wyobrażali, nagle mogli uchwycić się czegoś zupełnie innego, czegoś nowego, bo wiedzieli, że teraz mają żywego, prawdziwego Boga, który jest w stanie zmienić ich życie, który jest w stanie zatroszczyć się o ich najgłębsze potrzeby, który może im pomóc zapomnieć o przeszłości, który pomaga im przebaczać, który ich prowadzi, który daje im nową przyszłość, świeżą przyszłość. Kościół się rozrastał, tętnił życiem i mniej więcej po 7 latach funkcjonowania kościoła, wcześniej Barnaba został tam wysłany z Jerozolimy, bo liczba ludzi, którzy się nawracali, była tak duża, że ci, którzy byli liderami, nie ogarniali tematu, więc Jerozolima wysłała Barnabę. Ten, widząc, że też nie jest w stanie ogarnąć tematu, udał się do Tarsu, w Tarsie odszukał Pawła, sprowadził go do Antiochii, razem pracowali i przez 7 lat widzieli niezwykłe rzeczy, które Bóg czynił pośród tych ludzi w Antiochii. I przed taki moment, kiedy Paweł i Barnaba stwierdzili, to skoro Bóg działał w Jerozolimie i działa nadal na południu i skoro w Cezarei Nadmorskiej, tutaj u nas w Antiochii, to pójdźmy dalej, głośmy tą nowinę, tak jak przykazał Pan Jezus, mówmy tą radosną nowinę wszystkim innym ludziom. I podjęli decyzję, że udadzą się w podróż. Przemierzyli Cypr od wschodu do zachodu. Tam nawrócił się włodarz tej wyspy. Nagle okazuje się, że Pan Boży plan jest znacznie większy niż nawet misjonarze sobie wyobrażali. Jan Marek decyduje się wrócić z powrotem do rodzinnego domu, do Jerozolimy, ale Paweł i Barnaba wędrują dalej, odwiedzając galacjańskie miasta. Docierają do Antiochii Pizydyjskiej, do Ikonium, do Listry, do Derbe, głosząc dobrą nowinę. Paweł, będąc w Listrze, zauważył młodego chłopaka. Nie wiem, co my byśmy widzieli w tym chłopcu. Nie wiem, jak dzisiaj patrzylibyśmy się na niego, bo to jest chłopak, który był z takiej niepełnej albo rozbitej rodziny. Być może przysłuchiwał się Pawłowi albo przyglądał mu się wnikliwie i Paweł, widząc tego chłopaka, widział potencjał w nim, widział, że warto w niego inwestować, warto poświęcić jemu więcej uwagi, bo to jest ten człowiek, który w szczególny sposób będzie mógł nieść tą dobrą nowinę dalej. Ten chłopak to Tymoteusz. Niewiele o nim wiemy tak naprawdę. Wiemy, że pochodził z niepełnej rodziny, to znaczy wychowywała go mama i babcia. Wiemy, że ojciec był, mama i babcia były żydówskami, ojciec był Rzymianinem. Nie wiemy tak naprawdę, co się stało z ojcem. Ojciec Grek, przepraszam. Nie wiem, co się stało z ojcem, czy ojciec zmarł w młodym wieku, czy ojciec po prostu zostawił rodzinę i udał się w nieznane. Wszystko, co wiemy, to, że mama i babcia przekazały młodemu Tymkowi wartości, których ten się kurczowo trzymał. Wiemy też, że Paweł zaprosił Tymoteusza, by ten razem z nim wędrował i mówił tą dobrą nowinę wszystkim kolejnym ludziom. I przyszedł taki moment, kiedy Tymoteusz już nie był tylko młodym uczniem Pawła, ale stał się niejako synem dla niego. Paweł określa siebie mianem taty. Wytworzyła się relacja mentorska, wytworzyły się bliskie relacje. Tych dwoje mężczyzn było sobie naprawdę bliskich. I Tymoteusz towarzyszył Pawłowi nie tylko podczas tej pierwszej podróży, ale podczas kolejnych. Podczas tej pierwszej podróży pewnie widział rzeczy, które mogły mu dawać wiele do myślenia. Wyobrażam sobie, że mogli, będąc spoceni od galacjańskich upałów, zejść nad rzekę po to, żeby się trochę oklapać wodą. I kiedy Paweł ściągnął swoją jedyną koszulę, którą miał, to Tymoteusz mógł zauważyć na jego plecach całe mnóstwo blizn. W liście do Koryntian Paweł mówi o tym, że od Żydów za to, że głosił dobrą nowinę, dostał 5 razy po 40 batów bez jednego. 5 razy 40 bez jednego. Nie byłem zbyt dobry z matematyki, dosyć przeciętny, ale myślę, że to jest tak 196 uderzeń batem. Nie, 195. 195 uderzeń batem. Ciekawe jest to, że Łukasz nie wspomina o tym w swojej Księdze Dziejów Apostolskich, to znaczy, że Paweł przypuszczalnie dostał tych 195 uderzeń w czasie, kiedy przebywał w Tarsie tuż po nawróceniu. Kiedy przebywał być może swoją rodziną i zwyczaj żydowski był taki, że oczyszczano takiego żydowskiego chłopaka, który gdzieś zboczył, a później przypuszczalnie się odnalazł. Nie wiemy. Wszystko, co wiemy, to, że Paweł nosił bliznę na swoim ciele i Tymoteusz to widział i być może zapytał też o to. Nie tylko widział i być może pytał, ale Tymoteusz, będąc towarzyszem podróży Pawła, widział znacznie więcej. Widział, jak w Listrze Paweł jest kamienowany, jest wypychany poza miasto, a mimo wszystko nie rezygnuje z mówienia tej dobrej, radosnej nowiny. Widział, jak wtedy, kiedy dotarli do Aten, Paweł stał się pośmiewiskiem śmietanki greckiej filozofii. A Tymoteusz widział, jak w Galacji jego apostolstwo było podważane, chciał go bronić, widział, jak dotarli do Koryntu i tam zetknęli się z ludźmi, których problemy, których życie było tak pokręcone, że z czysto ludzkiej perspektywy można by było myśleć, że to się już nie da odkręcić, tym ludziom nie da się pomóc. Widział opozycję, widział pogróżki, widział rękoczyny, doświadczał trudów podróży, doświadczał, tak jak Paweł, zniechęcenia, zmęczenia, niedosypiania. Ale niełatwo go było zniechęcić. Pomyśl przez chwilę jeszcze o Tymoteuszu i o CV. Gdyby coś takiego jak CV funkcjonowało w czasach apostolskich, to CV Tymoteusza robiłoby naprawdę wrażenie. Gdyby dzisiaj przeniósł się w czasie, miał z nami zamieszkać pośród nas i ubiegać się o pracę, to jego CV byłoby na samym górze tych wszystkich innych, które są przedstawiane w różnego rodzaju korporacjach czy firmach. Biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych, międzykulturowe doświadczenie, młody, energiczny, uczciwy, pracowity, konsekwentny, elastyczny, szybko potrafiący uczyć się nowych rzeczy, potrafiący pracować w zespole, nie bojący się wyzwań, to robi wrażenie. Myślę, że Tymoteusz był chłopakiem, którego nie dało się tak łatwo zniechęcić. My też mamy swoje CV. Być może to fizyczne, które gdzieś tam przedkładaliście w różnych momentach swojego życia, albo teraz trzymacie, żeby je przedłożyć, albo takie mentalne CV. Gdzieś w tle swojego umysłu myślisz o tym wszystkim, czego się nauczyłeś, o kursach, szkoleniach, które zaliczyłaś, o kompetencjach zawodowych, o doświadczeniu. Każdy z nas je ma. Jesteśmy wojownikami. Nie da się nas tak łatwo zniechęcić. Nie zniechęcamy się. Ale myślę, że w życiu każdego człowieka przychodzi albo taki moment, albo taka sytuacja, która sprawia, że najwięksi twardziele się zniechęcają. Każdy z nas to ma. I Bóg jeden wie, czym jest to coś. W przypadku Tymoteusza okazało się, że to była słabość, której nie uwzględnił w swoim CV, bo przecież kiedy tworzymy swoje CV, to chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, chcemy powiedzieć o sobie te wszystkie dobre rzeczy, nie mówimy o naszych słabościach. Ale wiemy, że je mamy. Bóg też je zna, wie, że je mamy. One są różne. W przypadku Tymoteusza ta jego słabość wiązała się z jego dzieciństwem i z jego dorastaniem. Bo dorastał bez ojca. Można by mówić, że się pewnie uporał jakoś ze swoją przeszłością. Mama i babcia zrobiły najlepszą robotę, jaką tylko można było zrobić, prowadząc taką niepełną rodzinę, bez wsparcia mężczyzny, męża czy syna. Nic dziwnego, że kiedy Tymoteusz zaczął wędrować razem z Pawłem, to wytworzyła się tak bliska więź między tymi dwoma, że Paweł traktował Tymoteusza jak swojego syna, a Tymoteusz traktował Pawła jak swojego tatę. Rzecz w tym, że dobra nowina, która się krzewiła i rozrastała się i rozchodziła w różne zakątki ówczesnego cesarstwa i też i dzisiaj, że w kontekście tego rozrastania się dobrej nowiny musimy stawić czoła różnego rodzaju wyzwaniom i czasami nie tak to sobie wyobrażaliśmy. No bo pomyśl przez chwilę, dzieją się niesamowite rzeczy, spektakularne rzeczy, ludzie się nawracają, ludzie wołają do Boga, ich życie jest zachowane, oni potrafią przebaczać, oni nagle pojawia się uśmiech na ich twarzy, oni zupełnie inaczej zaczęli funkcjonować i to wszystko idzie, wydaje się w takim super świetnym kierunku i nagle koniec końców jest taki, że Paweł w którymś momencie jest tak bardzo przyparty do muru, nie po raz pierwszy, że odwołuje się do cesarza, efektem tego jest to, że ląduje w więzieniu i czeka na werdykt cesarski. Być może przy tym pierwszym odwołaniu się został zwolniony z więzienia, ale drugi list do Tymoteusza jest listem, który jest ostatnim, który wychodzi spod pióra Pawła. To jest jego testament. To są ostatnie słowa, które Paweł pisze. Kierując je nie tylko do Tymoteusza, ale do młodego kościoła w Efezie. Tymoteusz miał prawo myśleć, że nie tak to miało wyglądać. Bo nagle okazuje się, że Paweł nie tylko jest w więzieniu, ale jest świadomy tego, że to już jest końcówka jego ziemskiego biegu. I w tym samym liście za chwilę napisze: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który Pan da tym wszystkim, mi, ale też tym wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. Już niebawem będę złożony w ofierze, napisze Paweł. Jest świadomy, że odchodzi, ale jest też świadomy, że to jest druzgocące dla Tymoteusza, dlatego mówi: wiem, że płaczesz. wiem, że jest ci smutno, wiem, że jesteś zniechęcony. Jestem świadomy, że dzieli nas teraz odległość 1500 kilometrów. Tymoteusz jest w Efezie, Paweł jest w Rzymie. Pisze do niego ostatnie słowa. Chcą zachęcić tego młodego chłopaka. Paweł zachęca go słowami: rozpal na nowo. Rozpal na nowo dar łaski, który otrzymałeś ode mnie wtedy, kiedy włożyłem na ciebie swoje ręce. Paweł odwołuje się do powołania Tymoteusza, do uznania jego obdarowania, do momentu, kiedy rozpoznał w Tymoteuszu kogoś, kto będzie w stanie nie tylko wziąć tą dobrą nowinę, ale przekazać ją dalej. Dlatego w tym samym liście Paweł mówi: to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania. I nie dodaje tego, ale implikuje, że kiedy przekażesz to ludziom godnym zaufania, to oni będą to mogli przekazać dalej, a tamci będą dalej i tamci kolejni jeszcze dalej i będzie to przekazywane coraz dalej i dalej. A ludzie godni zaufania to my, to wy, to ja, to Kościół. O każdym naśladowcy Jezusa powinniśmy być w stanie powiedzieć: to jest człowiek godny zaufania. To, co słyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków, przekaż dalej. Dlatego chrześcijaństwo nie skończyło się na Pawle, którego życie było urwane w wieku 60 lat, 60 kilku. Nie skończyło się na Tymoteuszu, ale Kościół istnieje aż po dzień dzisiejszy. Wznieś na nowo. Porusz, ożyw. To są inne określenia tego, o czym Paweł pisze. Troszkę tak jak dmuchanie w ogień, który przygasa, ale nadal się tli. I kochani, to nie, Paweł nie ma na myśli wiary Tymoteusza. Ja wierzę w to, że Tymoteusz dalej jest naśladowcą Jezusa. On nie traci swojej wiary, bo wcześniej Paweł mówi o tym, że to jest ta wiara, która została ci przekazana przez mamę i babcię. Raczej to, co zamierało, to niewykorzystane dary. Obdarowanie, zniechęcenie sprawiło, że Tymoteusz od faceta, który biegł radośnie z wyprężoną klatą razem z Pawłem i zdobywali świat dla Chrystusa, po osobę, która stanęła w miejscu, usiadła, spuściła głowę, bo była zniechęcona tym wszystkim, co się działo. Paweł mówi do niego: chcę, żebyś wiedział, albo żebyś pamiętał, że Bóg nie dał nam ducha lęku, nie dał nam ducha tchórzostwa, nie dał nam ducha wycofania, ale raczej ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. To znaczy, możesz funkcjonować, dlatego że Bóg cię kocha, z miłości do Boga i do ludzi, możesz funkcjonować świadomie, wykorzystując swoje dary z mocą Bożego Ducha Świętego, którego otrzymałeś. Jak to dobrze, że na tym się nie kończy to, co Paweł pisze, bo gdyby tylko Paweł pisał rozpal na nowo dar łaski, to moglibyśmy mieć różne skojarzenia. Co to tak naprawdę znaczy, albo w czym to się przejawia? Czy rozpalenie daru łaski oznacza, że ja tak się rozpalę, że będę podskakiwał i unosił się metr nad ziemią i mocno klaskał i machał rękami? Być może. To może towarzyszyć temu rozpaleniu, ale Paweł dalej mówi o tym, w czym przejawia się to rozpalenie daru łaski. Kontynuując. I pisze: nie wstydź się świadectwa o naszym Panu. Nie chowaj się. Nie poddawaj się. Wskazuj na Jezusa, naszego Pana. Dawaj świadectwo dobrej, radosnej nowinie, bo sam wiesz, że tylko ona jest w stanie zmienić ludzkie życie i uczynić się innym. Wiecie, tak sobie myślę czasami o nas, o Kościele. Mówię to ogólnie, bez wytykania palcem, bo gdybym miał wytykać, to musiałbym się na siebie też pokazać palcem. Ale kiedyś słyszałem 20 parę, 30 lat temu, że w przypadku niektórych naśladowców Jezusa to dobrze byłoby, żeby oni mieli na czole taki duży napis: tak, przecinek, jestem naśladowcą Jezusa, bo bez tego napisu ich życie w żaden sposób nie wskazuje, czy oni są, czy nie są. To życie się często niczym nie różni od życia ich sąsiadów, którzy nie są naśladowcami Jezusa. I oczywiście to nie chodzi o to, żebym ja teraz miał krzyżyk na szyi, to, co jest pomocne i wartościowe, albo żebym sobie mazakiem pisał na czole. Nawet nie chodzi o gołosłowność, żebym ja mówił, ale żebym po prostu nie tylko mówił, ale przeżywał swoje życie w taki sposób, że moi sąsiedzi, moja rodzina, że oni wszyscy wiedzą, że ja jestem naśladowcą Jezusa. a jestem dlatego, że jestem świadomy tego, że Jezus nie jest jakimś dodatkiem do mojego życia, ale Jezus jest najwyższą wartością mojego życia. Bo tylko Jezus jest w stanie zmienić to życie moje. Tylko Jezus jest w stanie zachować mnie i moją żonę w relacjach 30 parę lat i kolejne lata. Tylko Jezus. To nie jest tak, że mamy 30 lat małżeństwa, 33. Mamy 33 lata małżeństwa za sobą i teraz już spoczniemy na laurach, bo już wszystko się fajnie toczy. Nie. Jeżeli dla nas tak bardzo różnych osób, dynamicznych, upartych jest jakikolwiek ratunek, to tym ratunkiem jest Jezus. I tylko On. Jeżeli ma być ratunek dla ciebie w twoim miejscu pracy, na uczelni, w sąsiedztwie, w rodzinie, w relacjach, to tylko Jezus jest tą osobą. Nikt inny. Ktoś kiedyś napisał, dlaczego boję się ci powiedzieć, kim jestem? Boję się ci powiedzieć, bo nie chcę być wyśmiana. Bo nie chcę być odrzucona przez znajomych, przez przyjaciół. Bo nie chcę stracić możliwości udziału w tym wszystkim, w czym inne osoby też biorą udział. Albo też nie chcę ci powiedzieć, bo mam trudne chwile, bo mam chwilę zwątpienia. To jest to, z czym się Tymoteusz borykał. Miał trudne chwile, miał chwilę załamania, chwilę zwątpienia, kiedy Paweł już nie tylko był w więzieniu, ale było wiadome, że to jest koniec. Paweł, ciekawe, że kiedy mówię o Jezusie, to dalej macie pewnie w swoim przekładzie, w takim formacie blokowym ten tekst, kiedy on się skupia na Jezusie, to jest nic innego jak hymn, który jest przypuszczalnie wtopiony w list Pawła. To znaczy, że Paweł, mówiąc o Jezusie, nagle zaczyna chwalić Boga, nie może go nie wychwalać za to, kim jest i co zrobił. I dodaje, wplata w swój list krótki hymn, być może piosenkę, wiersz, piosenkę, którą kiedyś wtedy śpiewał Kościół. A więc rozpalone życie to odwaga, by wskazywać na Jezusa w każdych okolicznościach. Również tych niesprzyjających. I dalej Paweł dodaje, że jest coś więcej w tym rozpalonym życiu. To jest trzymanie się wzoru zdrowej nauki. Pilnuj, pisze Paweł, pilnuj zdrowej nauki. Innymi słowy, pilnuj tego, co jest cenne, co zostało ci powierzone. Trzymaj się kurczowo, to jest takie metaforyczne określenie tego, trzymaj się kurczowo i nie wypuszczaj tego. I to określenie trzymaj jest na początku zdania, co wskazuje, że to jest powiedziane z naciskiem, z trzema wykrzyknikami. Nie daj sobie tego wydrzeć. Trzymaj się tego kurczowo i pilnuj tego. Chroń określenie, które jest zaczerpnięte z podwórka armii rzymskiej. Chroń to. Trzymaj i chroń to. Nie puść tego. Zdrowa nauka, czyli to, co Tymoteusz o czym wie, bo mu to powiedziała, czy przekazała jego mama i jego babcia. Innymi słowy, słowo. Słowo Boże. A więc rozpalone życie, Paweł zaczyna od ducha, ducha odwagi i kończy na duchu mocy w kontekście słowa, więc rozpalone życie to nie tylko odwaga, by wskazywać na Jezusa, ale też to trzymanie się słowa, zdrowej nauki w każdych okolicznościach życia. No i w końcówce tej pierwszej części listu Paweł wtyka trzy słowa, które jeśli szybko czytasz, to możesz ich nie zauważyć. Ale te trzy słowa są niesamowicie istotne. Paweł mówi, trzymaj się tego wszystkiego, zanim przyjdzie ten wielki dzień. I o tym wielkim dniu jeszcze dalej, w tym samym kilka zdań niżej, dalej też powie o wielkim dniu. Ten wielki dzień, kiedy Jezus powróci. Ten wielki dzień, kiedy nasze życie będzie zweryfikowane i podsumowane. Ten wielki dzień, kiedy sprawy tego świata dobiegną końca i zacznie się nowa rzeczywistość, rzeczywistość już bezpośrednio z Chrystusem, którego zobaczymy. Ten wielki dzień to nic innego jak dzień sądu dla ludzi, którzy nie są naśladowcami Jezusa, ale też dzień weryfikacji naszego życia, bo nasze życie tu i teraz, w tym życiu piszemy pewien scenariusz i podejmujemy decyzje, których konsekwencje okażą się, kiedy pójdziemy na spotkanie z Bogiem. Myślę o dwóch facetach, o których Paweł pisze, którzy podjęli decyzję. Paweł jest w Rzymie, czeka na wyrok i nagle okazuje się, że nie ma z nim nikogo. Paweł mówi, wszyscy mnie opuścili. I zastanawiające jest to i uderzyło mnie w tym tygodniu, że Paweł dodaje, wśród nich są Figelos i Hermogenes. Wszyscy go opuścili, ale Paweł skupia się na tych dwóch. Wśród tych wszystkich, którzy mnie zostawili tutaj samego, są również Figelos i Hermogenes. Nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że byli liderami? Stąd Paweł ich wyszczególnia. Czy dlatego, że byli obdarowanymi ludźmi, z którymi Paweł wiązał szczególne nadzieje i myślał może o tym, że to powinno zupełnie inaczej wyglądać ze wszystkich ludzi. Spodziewałbym się innych, ale nie ich, nie oni. Akurat oni. Zaczęli odchodzić jeden po drugim, bo nagle okazało się, że to zwiastowanie tej dobrej nowiny implikuje znacznie więcej może niż wyśmiewanie, pogardzanie, ale to też implikuje być może cierpienie fizyczne, być może odrzucenie, być może nawet uwięzienie. Paweł widzi, jak odchodzili jeden po drugim, a ja nie mogę nie myśleć i zastanawiać się, czy to było angielskie wyjście, na zasadzie byli i nagle ślad po nich zaginął, czy też wymawiali się mówiąc Pawle, postaraj się zrozumieć. Nam też jest ciężko. Czasy nie są sprzyjające. Żona, dzieci, praca, zobowiązania, terminy, zmęczenie, brak energii. Pawle, postaraj się zrozumieć nas. Pawle, mam nadzieję, że nas rozumiesz. W tym tekście są trzy imiona. Figelos, Hermogenes i dla kontrastu Onezyfor, którego imię znaczy przydatny. Takim też się okazał w dniu próby. Przeszedł długą drogę z Efezu do Rzymu, metropolii, i Paweł mówi, usilnie mnie szukał, aż mnie znalazł. To znaczy szukał, aż w końcu go znalazł, i kiedy go znalazł, to okazał się być bardzo przydatnym i pomocnym. A więc jego imię, które znaczy przydatny, też wskazuje na to, że taką był osobą. Niech ten, Paweł pisze, który mnie znalazł, ten, który jest przydatnym, znajdzie łaskę w oczach Pana w tym dniu. A więc, co to znaczy tak naprawdę rozpalić na nowo dar łaski? Gdybyśmy mieli uprościć to, o czym Paweł pisze, to powiedziałbym tak. To znaczy, pamiętaj o dwóch rzeczach i żyj jedną. Pierwsze, Paweł mówi o tym, pamiętaj o Chrystusie, głoś Chrystusa. No którego? Tego, który kiedyś przyszedł, który żył, który udowodnił swoim życiem i cudami, że jest tym, za kogo się podawał, który został przybity do krzyża, który powstał z martwych. To jest ten Jezus, który kiedyś przyszedł. Mowa jest o pierwszym przyjściu Jezusa. Pamiętaj o tym. Druga rzecz, pamiętaj o tym, że przyjdzie ten dzień. Który dzień? No ten, który ma nadejść, dzień sądu, dzień weryfikacji, dzień powtórnego przyjścia Chrystusa. A między pierwszym i ostatnim dniem żyj słowem. Trzymaj się słowa kurczowo. To jest rozpalone życie dla Chrystusa, kochani. W ramach naszych męskich śniadań staramy się je nawzajem zachęcać ostatnio. Raz, jeśli mężczyzno drogi, jeśli jesteś tutaj, nie wiedziałeś o tym, to też jest informacja dla ciebie, że raz w miesiącu mamy męskie śniadania, w sobotę 10. I w ramach tych śniadań też rozmawiamy, co czytamy ostatnio, co Bóg robi w naszym życiu. I chcemy w ten sposób nawzajem się zachęcać, bo chcemy, zależy nam na tym, żebyśmy żyli Słowem, żebyśmy byli przesiąknięci tym Słowem i żeby to się przekładało na nasze codzienne życie, nasze relacje z naszymi bliskimi, z dziećmi, z żonami, z przyjaciółmi, z krewnymi, z ludźmi w pracy. Można by przedstawić film czyjegoś życia w taki sposób, zdawkowo, krótko, hasłowo, kiedy Ewangelia się pojawia. Fascynacja, wdzięczność, radość, wyzwania, konsternacja, zniechęcenie, zobojętnienie, pasywność, obojętność, nominalność. Dzięki Bogu, W przypadku Tymoteusza, tego młodego chłopaka, zaczęło się od fascynacji, wdzięczności, radości, konsternacji, zdziwienia, zniechęcenia. Nie wiemy, co się wydarzyło dalej, ale chcę wierzyć w to, że Tymoteusz dał wiarę i dał posłuch temu, co Paweł do niego pisze. Że stanął na mocnych nogach. Dlatego gdybym miał nadać tytuł, to powiedziałbym, że tego pierwszego fragmentu listu Pawła, to powiedziałbym od fascynacji poprzez zniechęcenie do wierności. Kochani, na sam koniec, mam nadzieję, że jesteście świadomi, kiedy myślicie o tekście Bożego Słowa i o Kościele. W liście do Efezjan Paweł pisze na samym początku, że Bóg obdarował nas czym? Czym? To jest to jedno zdanie, że On obdarował nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Co to znaczy wszelkim? Jak byście zdefiniowali słowa wszelkim? Śmiało, to nie jest pytanie retoryczne. Wszelkim to co? Możesz użyć tego samego słowa, jak bardzo chcesz. Wszelkim to znaczy wszystkie możliwe, tak? Bóg dał nam wszystko, co możliwe. Wszelkie dał nam wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. W liście do Koryntian Paweł mówi do tych wierzących w Koryncie, których życie było tak pogmatwane często, nie brak wam żadnego daru łaski. To znaczy macie wszystkie możliwe dary łaski. A w innym miejscu do Tymoteusza Paweł pisze, że Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Innymi słowy, mamy wszystko. To nie jest tak, że możemy mówić do Boga, Boże, no chcielibyśmy, ale czegoś tam jeszcze brakuje. Mamy wszystko, żeby nasze życie mogło wyglądać inaczej. Więc kochani, ja nie wiem, gdzie jesteście. Nie wiem, gdzie jesteś w swoim życiu. Może jesteś tak, jak Tymoteusz teraz zniechęcony. Może jesteś zdruzgotana, bo nie tak to miało wyglądać. Może jesteś wypalony, być może zmagasz się z depresją. Ja wiem, że to są poważne rzeczy, o których mówimy. Mnóstwo ludzi wokół mnie jest takich, które się zmagają z depresją. Nie chcemy tego minimalizować, nie chcemy ignorować tego. Ale chcę, żebyś wiedział, że kiedy się patrzę na to, o czym Paweł pisze tutaj, to wydaje mi się, że Paweł chce powiedzieć nam to samo, co mówił Tymoteuszowi. Że kiedy jesteś zniechęcony, to Bóg chce, abyś nabrał sił w Nim, skupiając się na tym Jezusie, który przyszedł, skupiając się na tym Jezusie, który nadejdzie w tym ostatnim dniu i chłonąc Jego Słowo, żyjąc Jego Słowem na co dzień. To jest lekarstwo, to jest ratunek. To jest nasze życie, nasze, nas, którzy jesteśmy naśladowcami Jezusa. Amen.